Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gradania z nad planszy, w którym poorbitujemy tematycznie i okołoklimatowo dla Was specjalnie w składzie
Czuniek, Windziarz
oraz Kwiatosz. Dzisiaj będziemy Wam opowiadać o grze Pośród Gwiazd, wydanej ostatnio przez Portal.
Dziękujemy
za wydanie i za przekazanie nam gry do recenzji.
Jak najbardziej. No i cóż, od klimatu tradycyjnie. Chyba, że macie jakieś luźne uwagi.
Tak.
No dobra. Wolne wnioski. Czas zacząć.
No to klimat, proszę bardzo. Klimaciarz.
Okej, klimaciarz. Tutaj budujemy stację kosmiczną.
I... Co nie ma sensu, bo to budujemy miasto, które jest w kosmosie.
Nie no, budujemy jakieś tam wieżyczki.
Jak to się nazywa? City Platforming Building?
Platforming Building. Nie, to znaczy budowanie... Ja bardziej by mnie przekonywało to, gdyby to było kolonizowanie jakiejś planety czy coś w tym stylu. Głównie przez to, że budujemy tylko w dwóch wymiarach, a w kosmosie to nie ma żadnego sensu.
Nie myślałem o tym w ten sposób, ale można założyć, że to są swobodnie orbitujące elementy, ale...
Płytki.
O kurde, tu by się kafle stalowe przydały i tak coś by się...
Stakowanie takie, nie? No.
Tak, że wieżyczki na wieżyczkach stakujesz i wierzysz, że budujesz baterię. No nieważne.
No, bo w jakim filmie albo w jakiej książce widziałeś taką stację kosmiczną, która ma 50 hektarów powierzchni i po prostu jest płaska jak naleśnik?
To horyzont zdarzeń wypłaszcza, no nieważne. Okej, czyli klimat...
No nie, tam klimat, no co jeszcze niszczy klimat? Nazwy budynków rekreacyjnych, ogród...
Nie no, w kosmosie ogród to przecież jak najbardziej rekreacyjny. No,
dla mnie jakoś tak, wiesz...
Masz szklaną kopułę, wchodzisz tam, oglądasz tam papugi, słonie.
Nie jesteś fanem science fiction.
Nie, nie jestem fanem, aż taki science fiction, żeby sobie wyobrażać, że na moim statku jest ogród. Ja bardziej postrzegam platformę, tak jak było to w filmie Grawitacja. No, ale... Tam ogrodu nie masz.
Ale to jest dalsze science fiction, że budujesz
jak platformę. Jak to? Był ogród na chińskiej stacji w Ryż, był w doniczkach.
To ogródek, nie wiem, no, jak to nazwać.
Proszę bardzo.
To się nazywa produkcja doniczkowa.
Nie no, ludzie do długofalowego funkcjonowania potrzebują
no,
kontaktu.
No dla mnie, ale to dla mnie to jest takie, wiesz, wymodzone strasznie. No,
okay. No dobra, generalnie...
Zaraz, czekaj, rzucę w niego czymś.
Kostką. No nie, wymodzone, bez klimatu to jest. To mógłby, to zdecydowanie lepiej by mi pasowało na właśnie City Building.
Znaczy, okej, są fajne nazwy. Jak się czyta nazwy tych kart i tak dalej, to faktycznie no to jest to sensowne. Tak. Te grafiki...
W ramach tego, czym ta gra jest, to wszystko ma sens.
Tak, grafiki też są naprawdę, mi się podobają. Nie wiem, czy wam się podobają, ale według...
Grafiki, tak. I co ciekawe, moja
zwłaszcza
małżonka, która zagrała w tą grę, powiedziała, że nie, oczywiście się klimat nie podoba, bo to jest science fiction. Bo ona wolała, żeby tu budować tam chlew, kurnik i jakieś tam grządki i tak dalej, ale powiedziała, że grafiki jej się podobają. Oprócz grafiki, która jest, omawiam, tragiczna, grafiki na pudełku. Bo dla mnie to jest nic nie mówiące.
No masz trójwymiarową.
Nie podoba mi się ten.
Ta
mi się nie podoba.
Zgrzyt klimatu z okładką.
Nie, to okładka mi się nie podoba.
Mechaniki z klimatem, znaczy.
Ale chociaż jest lepsza chyba niż ta grecka, nie?
Jest, zdecydowanie.
Nie widziałem greckiej, tam chyba strajk czy coś.
Czarno-niebieska, smutna i zbankrutowana.
Aha. No i jeden typ, bo oni mają wszystkie gry wydane.
Jak ten autor się nazywa? Vangelis? To on robił robił muzykę do Łowcy Androidów?
I do Obchodów Solidarności.
I do Rydwanów Ognia. Oscara dostał.
I teraz to...
Dobrze.
Tak. Okej, czyli klimat, jak słyszymy, grafiki jest fajne. Średnio obecny. Gra jest bardzo ładna, ale jest w swoim prywatnym świecie, ona pewnie ma klimat, ale nie przekazuje nam tego niestety. Także raczej potem już patrzymy na właściwości karty i przestajemy się zachwycać, że stawiam wieżyczkę, dlatego że to wieżyczka, tylko dlatego, że się kombuje.
Z drugą wieżyczką.
I z trzecią.
I czwartą,
jeżeli są.
I potem z anteną komunikacyjną za czterema wieżyczkami, co ma sens.
No dobra, no to co? Mechanika i plusy i minusy.
No co, mechanicznie 7 cudów świata, połączone z Suburbią.
Cały czas tak słyszę, ale ja nie trawię 7 cudów świata i według mnie to naprawdę nie jest szczególnie podobne do 7 cudów świata. Jest ten draft, ale...
Dla mnie też nie jest szczególnie. Jedyna rzecz, która jest podobna, to jest to przekazywanie kart.
To jest tak na przekorę tylko, bo to...
To jest
mechanika draftowa.
To jest
podstawa...
To jest Suburbia. Najbardziej chyba to jest podobne do Suburbii, nie? Czyli do budowania...
No, ale tu też te aspekty przestrzenne nie są tak ważne jak w Suburbii. Tutaj no niektóre
właśnie,
rzeczy mają.
W Suburbii masz też cele jawne, tak? Tutaj wprowadzone są te rasy, tak? W Suburbii nie masz tych ras.
Nawet w Osadnikach masz jawne cele.
Ale no dobra, ale masz te cele tak jak w Suburbii. Miej najwięcej jakichś tam budynków, tak? Albo
mniej
tam...
najdłuższą drogę.
To jest dokładnie tak. No, Ale ty, jakie masz ceny w osadnikach? Miej najdłuższą drogę, miej najwięcej rycerzy i...
Wygraj grę.
I wygraj grę, to wszystko.
Z czego ten trzeci jest nadrzędny.
Czyli zdobył 10 punktów lub wariantach.
Dobra, mechanicznie drafty i są w ogóle uwielbiam. Bo bardzo, bardzo lubię te decyzje, które trzeba podejmować podczas draftu, gdzie z jednej strony zastanawiam się, że o, ta karta by mi się przydała, ale z drugiej strony ta karta przydałaby się tobie, więc może ją zabiorę, bo nie chcę, żeby się dostał. To jest bardzo fajne. Dlaczego to może się kojarzyć z siedmioma cudami świata? Bo wydaje mi się, że w siedmiu cudach było, pierwszy raz było to, że karty wszyscy zagrywają jednocześnie, bo taki klasyczny draft w tych karciankach kolekcjonerskich jest taki, że otwierasz sobie booster, zbierasz karty i dopiero kiedy wyzbieraliśmy wszystkie karty, dopiero wtedy coś z nimi robimy. Tutaj w trakcie draftu już coś z tymi kartami robimy, czyli wybieram kartę, od razu ją buduję i dopiero wybieram następną. Nie tworzę sobie w trakcie draftu strategii, którą realizuję później, w sensie takim, że karty zagrywam później. W momencie, kiedy wybieram kartę, wszyscy przeciwnicy widzą, jaką kartę wybrałem, bo ją zagrywam od razu. To kojarzy mi się też trochę z City Tycoonem od Rebela, bo tam też zaczyna się budowę od... Gra się parę rund i zaczyna się od draftu kafelków, ale tam znowu w trakcie draftu musisz sobie wszystko policzyć i rozplanować, bo dopiero kiedy wszyscy rozdziobią kafelki, dopiero wtedy budujemy.
Jak widzicie,
i śmiejecie się ze mnie okrutnie.
Nie, jak widzicie, Czujnik przygotował się dzisiaj do recenzowania. Tak. Oprócz City Tycoona, bo ja...
I przepraszam, że tyle razy użyłem słowa dopiero, bo chyba było go tam powyżej średniej.
Znaczy tak, dla mnie to jest... Znaczy ja bardziej widzę to Suburbie. Owszem, rozumiem porównania do Siedmiu Cudów Świata. Natomiast jest to building, to po prostu jest to building i masz sobie zrobić jak najfajniejsze kombosy i...
Jak unika słowa city, to jest city building, tylko udaje, że jest w kosmosie.
No tak, no bo to... No, nazywa się to napisane na tym, budujesz stację kosmiczną, więc no to niech będzie city cosmic.
Znaczy stacje kosmiczne tak. Przecież można budować na Ziemi, a potem je wystrzelić. No, tak. Nie w obecnej technologii, nie wiem czy w tamtej technologii, ale być może to nie jest tak, że musimy to budować w kosmosie. Może dlatego to jest płaskie.
Ile książek science fiction czytałeś?
A ile ci czytali autorzy? Nie wiemy ile autorzy.
Ale zawsze wielkie konstrukcje w science fiction budowane są od razu na orbicie, ponieważ wyniesienie ich poza... Pokonanie grawitacji planety pochłania zbyt wiele środków.
Ale tu nie jest napisane, że to się dzieje w kosmosie. Może dlatego to jest właśnie płaskie, bo się buduje to na polu...
Stacji kosmicznych, wydaje mi się, że w kosmosie.
A promy kosmiczne gdzie się buduje? To, że to jest napisane kosmiczne, to niczym nie świadczy.
Ale to jest stacja, a nie prom. Promuje stacja,
na przykład
stoi.
To może być kosmiczna promocja. To nie znaczy za nas.
Mogła stacjonować na Ziemi, a potem się ją wysyła na orbitę, albo odwrotnie.
Okej, okay, przejdźmy do gry, panowie. Bo mimo wszystko myślę, że czekacie na to, co fajnego, co nie jest fajnego. Ja powiem najpierw o plusach, o których nie powiedzieliśmy. Przy klimacie. W pudełku jest fajna wypraska. Bardzo mi się podobał ten pomysł z wypraską, że tam są takie...
Reklamy.
Jest taka reklama. Reklama nie, wcale nie jest to reklama portalu, tylko jest to po prostu reklama jakichś tam uzdrowisk i rzeczy, które są związane z tą grą.
Jest też voucher, który ma kod QR, ale go nie prześledziliśmy.
Nie prześledziliśmy, ale jest to bardzo fajne.
Ja mam telefon z klapką jeszcze.
Natomiast automatycznie od razu minus. Pudełko jest za duże w stosunku do tej gry, bo ta gra zajmuje kieszeń. Naprawdę kieszeń, bo to są kokardy i to wszystko. I nawet w chyba greckie wydanie jest nawet większe i tam jeszcze bardziej widać tą pustą przestrzeń.
No, ale tutaj to jest identyczny format pudełka, tak, żeby postawić sobie to 51 stanu akurat.
Ale to akurat okej, okay, no tylko, że mówię, no gra mieści się spokojnie w kieszonce, jakieś tam kieszeni.
Nie wiemy, ile będzie dodatków.
To druga rzecz, którą mi się właśnie chciałem powiedzieć od razu, że gra jest dodatkogenna i ludziom, którym przypasuje, jak kupicie tą grę i wam przypasuje, to zakładam, że wydacie na tą grę trochę więcej pieniędzy niż zakładaliście początkowo, bo ja już po kilku tych rozgrywkach, które zagraliśmy, mam poczucie, że chciałbym inne karty, więcej kart, inne karty i przemielić ich trochę więcej. Na pudełku powinno być napisane, musisz mieć ogromny stół, żeby grać w tą grę. Szczególnie na 4 osoby.
A najlepiej 2 stoły.
A najlepiej 2 stoły.
A najlepiej dla każdego gracza. Stół na gracza. Stół na... Po prostu czas gry, pół godziny na gracza i stół na gracza.
Powinno tak być, bo ta gra zajmuje hektary po prostu miejsca i przesuwanie na stołach. Na 2 osoby u mnie w domu mój stół tak ledwo co wystarczył, bo się akurat zbudowaliśmy w kierunku siebie.
Ale to niczym nie mówi. Windziarz musi na samym środku stołu grać, bo córka mu ściąga wszystko.
To też prawda. Odczucia zgrywam bardzo, bardzo pozytywne, bo jak wiecie, robimy city building, więc plusem jest to, że to jest taka gra na tyle lekka, że się ją fajnie gra. Bardzo szybko tłumaczy się zasady. Myślę, że można prowadzić bardzo spokojnie wiele osób do świata gier przez tą grę. Podoba mi się rozwiązanie na kartach, są bardzo czytelne. Kwadratowość kart mnie nie denerwuje. Wykonanie bardzo fajne i mam pozytywne raczej odczucia co do tej gry. Takie mam moje wrażenie. Kwiatoszu, bo tak zasępiłeś się strasznie, jak o tym mówię.
No bo zamyśliłem się o tych kwadratowych kartach, bo kto nie zagra pierwszy raz, to mówi, o bez sensu, dlaczego są kwadratowe karty, gdzie ja kupię na to koszulki.
A potem zagra i stwierdzi, a no tak.
No, przecież kurczę, to się buduje wszystko. Generalnie z plusów dla mnie... Okej, ja lubię gry z negatywną interakcją i tak dalej, ale tutaj dla mnie jest to całkiem dużym plusem, że w zasadzie nie ma tutaj bicia. Oczywiście, owszem, zabiera się te karty i tak dalej.
Są warianty gry, w których jest interakcja.
Ale negatywna. To do nich przyjdziemy później. Natomiast
znaczy,
to...
no teraz zacząłeś mówić o minusach, a to spoiler, tak właśnie będzie.
Tak, tak. No, zagraliśmy też oczywiście w ramach testowania wariant z konfliktami. I te konflikty generalnie polegają na tym, że w pewnym momencie dojdzie jakiś konflikt, do którego ktoś ma spełniony warunek. Koniec. Bo w trakcie zagrania tych kart wszyscy widzieli ten konflikt, więc jak ktoś się wysunie i wygląda, że się przygotowuje do zagrania konfliktu, no to ktoś inny mu go odrzuci. Jeżeli ktoś w momencie dostania kart na rękę ma jakiś konflikt, który może teraz zagrać, to po pierwsze wie, że tej karty żaden przeciwnik nie użyje na niego, bo on jest teraz najmocniejszy, więc w ogóle psuje ideę przetrzymywania kart przeciwnikom, a po drugie można sobie zagrać i dostać te parę punktów, ale to też jest tak... To od nikogo nie zależy tak naprawdę, po prostu przyszło, można zagrać, poszło, daje jakieś punkty, tyle ile budynek, tylko komuś jest bardziej przykro.
Znaczy najsłabszym elementem tych konfliktów według mnie jest to, że wszystkie są w zasadzie takie same, różnią się tym warunkiem, czyli zagraj na przeciwnika, który ma mniej budynków danego typu niż ty. I w tej partii, w której graliśmy z konfliktami, wychodziło tak, że ja miałem dużo zielonych, czyli nie miałem czerwonych. Kwiatosz miał dużo czerwonych, bo nie budował w tym czasie zielonych. No i ja zagrywałem na niego konflikty za zielone, on na mnie zagrywał konflikty za czerwone i to tak się
wyzerowało. Ja miałem 15 kart niebieskich i puściłem konflikt z niebieskimi do przodu, bo stwierdziłem, że nie ma to sensu.
Tak, z jednej strony nie zabiera kolejki, bo grając z konfliktami gra się jedną więcej, ale z drugiej też nic nie dodaje, po prostu gra trwa w sumie 3 kolejki dłużej i to jest koniec.
No to w pewien sposób może zabierać kolejkę, bo jeśli ty zagrasz 5 budynków i 2 konflikty, a przeciwnik zagra 7 budynków, to ma 2 budynki więcej od ciebie.
I potencjalnie dwa razy, nie wiem, dwa czarne, które ci punktują na koniec, tak?
Jakieś tam konflikty, znaczy tak, zagrywając budynki często zazębiają się te sposoby punktowania. Oprócz tego, że za samo zagranie dostajemy, to jeszcze zawsze jest zahachmęcony ten jeden punkcik, że na przykład za... kolejny niebieski budynek, no za cokolwiek, tak? Czyli jak kładziemy budynek na planszę, to on daje nam coś w tym momencie, ale jest też spora szansa, że da nam coś jeszcze później. Kiedy zagrywamy konflikt, on nam daje coś teraz i nie mamy żadnej szansy, żeby dał nam coś później.
Co mi się podoba jeszcze w tej grze, to na pudełku jest napisane 30 minut i naprawdę jest to 30 minut. Graliśmy na 2-3-4 osoby i na 4 osoby może troszkę przekraczać, ale to o 4-osobowym wariancie powiemy jeszcze później. Natomiast tak, naprawdę, siadamy, rozkładamy setup, zależy jak mamy karty złożone, bo tam zależnie od liczby graczy się daje inne karty.
My mamy złożone dobrze.
Tak, zależnie od liczby graczy daje się inną liczbę kart, ale setup trwa powiedzmy ze 2 minutki, rozdaje się rasy, zaczyna się grać, wszyscy wiedzą o co chodzi i za pół godzinki mamy zagraną bardzo fajną grę i to jest kurczę...
No
jest
za mnie się śmiejanie.
Ja się śmieję z tego, że mam złożone dobrze, bo po każdej grze składamy je dobrze. I setup jest u nas po prostu szast prast. My, nie wiem, na setup ile? 1,5 minuty nam potrzeba? Mniej więcej?
Nie dużo, no. Ale nie przesadzam, żeby...
To Ciuniek zawsze rozkłada, a Windziarz coś w tym czasie rozmawia z kimś i dlatego Windziarz...
Ciuniek jest jak ekipa z bolidów Ferrari, po prostu pada, pisz, 4 koła odkręcone, zalane paliwo i tak szybko rozkłada tą grę. Taka prawda.
I nawet bez pożaru.
No dobra, no to powiedzmy jeszcze o tym, bo graliśmy na 2-3-4 osoby.
Warianty.
Warianty.
Gra chodzi od 2 do 4 osób i w wariancie 3-osobowym jest naprawdę fajnie, w wariancie 4-osobowym wydaje mi się, że już...
Jest średnio.
Jest średnio. Jest trochę za dużo rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę.
Znaczy na 4...
Im dalej siedzisz od gracza, tym czytelność tego, co on ma na stole, spada i... Ona mechanicznie gra nie jest zła na 4 graczy, ona przestaje być wygodna.
I przestaje być czytelna.
Bo gdyby to było na takich kafelkach, bo dużo masz informacji na karcie i te karty muszą zajmować trochę miejsca. I to, co powiedzieliście, tak? Jeżeli mam liczyć, ile ktoś ma niebieskich kart, żółtych, jakichkolwiek, i mam tam wychylać się, bo przecież gramy na ja gram na jednym stole.
I w ten sposób stole. Zdradzać się ze swoją strategią. Bo dlaczego liczy moje budynki?
Ale na dwie osoby.
Na dwie osoby.
Rewelacja dla mnie.
Według mnie, o dziwo, ta gra najlepiej chodzi na dwie osoby, co w ogóle przeczy wszystkim założeniom gier draftowych, bo draft nigdy nie chodzi na dwie osoby dobrze, a tu chodzi. No. Cały myk polega na tym, że gramy zestawem kart dla 4 graczy i przed każdym swoim ruchem dobieramy kartę stali, czyli wybieramy z jednej więcej kart niż normalnie, ale wybieramy dwie karty. Wybieramy jedną kartę, którą sobie zachowamy i wybieramy jedną kartę, którą odrzucimy, żeby nie dostał jej przeciwnik. I to jest genialne rozwiązanie, jak dla mnie. Po prostu zmienia grę diametralnie.
Tak, mnie też się to bardzo odpadało. Nie wiem, jak
to... Ja generalnie nie lubię wariantów dwuosobowych, a tutaj muszę przyznać, że wariant dwuosobowy mi się dużo bardziej od czteroosobowego podoba. Najlepszy
dla mnie... Trójka, chyba, znaczy najlepsza. Mi się najbardziej podoba dwójka, ale gra ewidentnie jest trzyosobowa.
Dla mnie tak, na trzy osoby jest zdecydowanie najlepszy. O trybie czteroosobowym jeszcze dodam, bo tutaj oprócz tego, że musimy zobaczyć, jaki kolor kart ma przeciwnik, to jeszcze ważne są nazwy konkretne i te wszystkie zielone budynki mają coś zielonego na sobie i wyglądają w miarę podobnie z daleka, a to jest ważne. Na przykład, że ktoś ma akurat salę obrad, a my nie, albo że ma kwaterę ambasadora, albo coś. Generalnie ważna jest nazwa. Na trzy osoby płynnie to idzie. Wystawia się budynek, ktoś mówi, jaki wystawił budynek, to się mniej więcej pamięta. Na cztery osoby nagle się robi chaos, bo każdy mówi, co wystawił, albo trzeba oglądać, trzeba wstawać. No i trzeba mieć oddzielne stoły, co wcale nie pomaga. Tak. Na cztery osoby.
O, jeszcze jeden minus.
Momencik, bo uczciwie przyznamy, że nie graliśmy na cztery osoby w wariancie z konfliktami. Ale po tych testach, które przerobiliśmy na trzy osoby, już nie zagramy.
No. Jeden mankament jeszcze. Drogi portalu, jak dajesz promo i na promo karcie jest napisane rzuć kostką, to daj kostkę. Bo
tak, jest jeden budynek, który wymaga rzutu kostką i tej kostki nie ma.
Tak, gdyby nie to, że Windziarz przywiózł tę kostkę, znaczy tę grę z Pyrkonu razem z kostką pyrkonową, to byśmy nie mieli czym rzucać w ogóle.
Tak, był taki moment, że było, kurde, nie możemy zagrać kart, no bo nie mamy kostki, nie?
Kostkę znaleźliśmy dopiero w polowaniu na robalek.
I nie wiedzieliśmy, co daje robak. No, w każdym razie tak, to taki jeszcze mały, malutki minusik. Natomiast to też ciekawe, od razu też powiem, że właśnie moja żona po rozgrywce powiedziała, że to jest fajna gra. I to tak mnie zdziwiło, bo kurde, pośród gwiazd jakiś
kostek. Kurde, żona się do mnie odezwała.
Nie powinna tak powiedzieć, bo to nie jest jej tematyka i tak dalej. A powiedziała, że całkiem przyjemna. Ona tak nazywała się to przyjemną grą. No może nie familijną, ale przyjemną.
Znaczy jedyne osoby, którym ta gra się nie spodobała, to te, z którymi przetestowaliśmy wariant czteroosobowy. A jak generalnie graliśmy z kimś na trzy osoby, to zawsze siadało. Generalnie siadaliśmy, no i to jest błyskawiczne do załapania. Trochę trzeba tam przeczytać za pierwszym razem te karty, potem one zaczynają się powoli powtarzać i...
No ale dobra, już przy piątej partii to już tak naprawdę zaczynasz już tak kumać te karty, że mniej więcej wiesz.
Nie, nawet w pierwszej, bo przez to, że każdej karty jest kilka egzemplarzy, no to masz tam w drugim roku...
Teraz
masz...
Tak, jak widzisz, że o, wieżyczka. Daje punkt za każdą inną wieżyczkę, to znaczy, że jest więcej niż jedna dedukcja.
Sherlocku.
Tak. I bardzo fajne jest, to nie wiem, czy to jest wariant, bo chyba można grać bez ras specjalnych. Tak. Ale generalnie te rasy też są bardzo fajne. One mają zdolności niby diametralnie różne, ale w praktyce to się mniej więcej równoważy. Każda tak naprawdę odpowiednio wykorzystana jest przegięta. Niektóre bardziej się przydają w wariancie na przykład z
może to
też jest porównanie
do siedmiu cudów świata, że masz cuda, a tu masz rasę.
Nawet moce podobne są niektóre. Jak masz Halikarna, z który buduje z kart odrzuconych? Tutaj tak. Kratosz teraz budował. Tak, grał rasą, dokładnie. Która...
Ale siedem cudów nie nadaje się do gry, a Pośród gwiazd jest bardzo dobrą grą, no.
No dobra, to chyba teraz właśnie przystało... Znaczy, przynajmniej...
Jeszcze wracając do porównań, wydaje mi się, że Pośród gwiazd jest bardziej intuicyjne, bo...
Jest rewelacyjnie intuicyjne.
Bo widzisz, bo te budynki działają na siebie w taki sensowny sposób. W siedmiu cudach, ale jak to on kupuje ode mnie zasób i ja nie mogę nic powiedzieć? Jak to on kupuje ode mnie zasób, a ja ten zasób nadal mam? I to jest takie abstrakcyjne trochę.
A tu się siada i się wie. Wiem, jak jeszcze jeden minus. A propos wykonania graficznego, ikonki, które oznaczają punkty i rodzaje budynków, bo tam jest na przykład punktujesz za wszystkie zielone i to zielone jest takie malutkie, że nie ma szans tego zobaczyć z drugiego końca stołu. Te ikonki powinny być zdecydowanie większe i z punktami też jest taki patent, że czasami jest ograniczenie, że można mieć jeden budynek i maksymalnie ileś tam punktów za dany budynek. I jeżeli jest tylko jedno z tych oznaczeń, to ten kolor mocno pomarańczowy od delikatnie czerwonego aż tak się nie różni, żeby się nie pomylić nigdy. W sensie...
Oczywiście patrząc przez lupę widzimy, że to są różne ikonki i kolory są inne, i... ale...
To mogło być troszkę
lepiej. Bardziej czytelne.
Zwłaszcza, że tam jest miejsce, żeby powiększyć te
ale ikony. Ale i tak graficznie wszystkie. Karty moim zdaniem są poprawione w stosunku do tego, co było na...
Zdecydowanie.
Grecji. Bo tam strajkował grafik, to nie było jak tego ogarnąć.
No dobra, no to już bardzo dużo mówimy. Ja ewidentnie polecam tą grę. Uważam, że adekwatna, bo to też nie o tym mówiliśmy, uważam, że za kasę, którą ona kosztuje, naprawdę...
Do przełknięcia.
Do przełknięcia, fajna, dobra gra.
Jest po polsku.
Mam nadzieję, że Portal pomyśli o dodatkach, bo Artipia cały czas coś tam na Kickstarterach robi i tak dalej, więc drogi Portalu, myśl o dodatkach. Ja polecam, z czystym sercem daję jedynkę, bawiłem się dobrze przy tej grze i pewnie nie będę bawił się jeszcze kilka razy z wami.
Dla mnie to też jest zdecydowana jedynka, bawiłem się za każdym razem bardzo dobrze, mimo że wygrane to na razie tylko widziałem kolegów.
Jak we wszystkich.
Już bez przesady. Nie, generalnie...
Raz wygrał w tą grę, pierwszą partię.
Jak siadam do tego, no to wiem, że te 30 minut będę się fajnie bawił. Nie wiem, jakoś strasznie mi pasuje. Ja generalnie drap, że trzeba kombinować, co komu zabrać, to nie jestem szczególnym fanem. Na przykład 7 cudów jest dla mnie niegrywalny, nie wiem, czy mówiłem. Natomiast tutaj to działa tak bardzo sympatycznie i ten klimat, mimo że niby go nie ma, to te jakoś pozytywnie do gry mnie nastraja, jeżeli tu są narysowane elementy statku kosmicznego. To jest dla mnie bardzo fajne. To, że na 2-3 osoby się bardzo fajnie gra, jest pozytywne, więc... No kurczę, ode mnie jedyneczka zdecydowanie, bo jest to naprawdę bardzo fajna gra.
Jeśli pominiemy wariant czteroosobowy, dla mnie też jest to zdecydowana jedynka.
No, ale pomijamy, bo my gramy w trzech.
No oczywiście. A jeśli wyrzucimy kwiatasza, to w ogóle jest gra dwuosobowa.
Tak, to po prostu ja widzę Dobry Wieczór z Ciunkiem. To bardzo źle brzmi, ale Dobry Wieczór z Ciunkiem zaczyna się od Rom,
Glory to Rom,
a gdzieś pomiędzy będzie Pośród Gwiazd i to będzie, i naprawdę będziemy się świetnie bawić. A Kwiatusz będzie siedział i grał Zamki Burgundii, przegrywał 34. partię.
Kwiatusz będzie z zewnątrz drapał w szybę
i mówił, nie grajcie w Glory to Rome.
To jest zła gra, to jest suchar.
Okej, to z 3 jedynki z 11 polecamy. Jeszcze raz dziękujemy Portalowi za to, że nam przekazał grę do recenzji i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mówili dla Was
Kwiatusz,
Ciuniek
i Windziarz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.